Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Gośka Serafin, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dzisiaj zdolna, tak sobie, aha, patrz, przed chwilą to wymyśliłam. Magda Kulawin dzisiaj jest gościem Farbowania Życia. Cześć Magda.
Cześć, witam wszystkim, cześć Gosia.
Jak sobie tak szłam spacerem do domu na nasze nagranie, to myślałam sobie o tym, że ja zawsze jakoś tak lubię powiedzieć, skąd znam mojego gościa, jeśli go znam, bo bardzo często też nagrywam osoby, z którymi po prostu się kontaktowałam i się umówiły, ale przyznaję bez bicia, że zawsze mi się taki, wiesz, cwaniak trochę włącza, jak już kogoś tak trochę znam. No i pomyślałam sobie, że, bo my się znamy z Instagrama i pomyślałam sobie, że takie hasło, że znamy się z Instagrama, to brzmi tak trochę creepy, nie? W dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony, kurczę, no jakoś tam się poznałyśmy na tym Instagramie, polubiłyśmy.
Chyba
i
nawet.
Mamy relację.
Chyba tak, nie? Chyba mamy na tyle fajną relację, że możemy dzisiaj szczerze porozmawiać i te relacje wykorzystać.
Tak, i ja nagrałam Ci wiadomość, że Magda w ogóle, no chyba tutaj czas, żebyś zgodziła się na farbowanie i żebyśmy sobie pogadały o tym, bo Ty na swoim Instagramie zamieściłaś takie dłuższe story, taką serię w Światowy Dzień Walki z Depresją 23 lutego, w którym opowiedziałaś o tym, że zmagasz się z depresją, że ona cię dopadła, że długo z nią chodziłaś, zanim poszłaś do lekarza, o tym wszystkim sobie pogadamy, ale że trochę się nie mogłaś zebrać, żeby to publicznie powiedzieć, no i wykorzystałaś ten dzień. Ten problem z tym, żeby się tak zebrać, to co to było? To był wstyd?
Ale problem, żeby się zebrać z tym, żeby powiedzieć o tym,
tak,
że choruje, czy żeby w ogóle się zebrać za,
nie,
wiesz,
to zebrać, gruzowanie? To, wiesz, okay. to dłuższa historia, wiem jak to jest z tym zbieraniem się, ale
chciałaś coś było tak
powiedzieć?
I myślę, że to poczucie wstydu potrafi zrozumieć tylko osoba, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. I że z jednej strony towarzyszyło mi bardzo duże poczucie wstydu, ale obiecałam sobie rok wcześniej, na wcześniejszy dzień, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, że w momencie, kiedy ja poczuję, że u mnie zaczyna być okej, to ja się odważę i to powiem. I nie powiem tego mężowi, nie wiem, rodzicom, teściom, przyjaciółce, tylko puszczę to trochę szerzej i powiem szczerze, że poczucie takiej ulgi i zrzucenia ciężaru, tej, nie wiem, tajemnicy, jakiegoś takiego tabu, poczucia inności w momencie, kiedy powiedziałam to głośno, było niesamowite.
Ale zauważyłaś, że jak ktoś mówi o depresji, to używa się takiego określenia, że ujawnił albo wyznał.
No, wyszedł z szafy, nie? Tak, tak, tak. Z depresją. A tu nie ma czego ujawniać, chociaż może właśnie paradoksalnie jest co ujawniać, bo depresję bardzo świetnie maskujemy, nie? Ja ją świetnie maskowałam do pewnego czasu. Więc może coś trochę w tym jest, ale z drugiej strony to jest takie określenie, wiesz, no, ja nie muszę, to jest część mnie, nie? Choroba jest częścią mnie, depresja była częścią, dalej jest częścią mnie, więc dlaczego z tym się kryć? I takie ujawnianie, faktycznie zgodzę się, że może być takie trochę dwuznaczne bardzo w tym kontekście.
A z jakim odbiorem się spotkałaś?
No właśnie fantastycznym. I kiedy, wiesz, nagrywałam te relacje, kiedy się zastanawiałam, dobra, puszczę ją i co potem? Oczywiście przez głowę przebiegały mi myśli, że zaraz ktoś mnie wyśmieje, zaraz ktoś mi napisze, że przesadzam, nie? Albo że szukam atencji, że ty? Przecież twoje życie, jaka depresja, nie? I tu nie było żadnych podstaw do depresji, a odbiór był całkowicie inny. Bardzo dużo osób do mnie napisało z takimi, napisało, zadzwoniło z takim pokrzepiającym przekazem, że super, wow, dzięki, że o tym powiedziałaś. I bardzo dużo osób do mnie napisało, że mam podobnie, że jestem w trakcie leczenia, że planuję leczenie. Albo na przykład, że jestem po leczeniu i cieszę się, że to powiedziałaś, trzymam za ciebie kciuki i naprawdę może być lepiej.
A jak ty się czujesz dzisiaj? No skończyło się lato. Jak się czujesz dzisiaj? Masz w sobie jakąś obawę przed zbliżającą się, wiesz, jesienią, szarówką i całym tym shitem, który nieubłaganie nadchodzi? Czy gdzieś tam udało ci się tej witaminy D, tyle wiesz, po prostu wsiąknąć w skórę i w umysł, żeby te siły nazbierać? Jak się czujesz? Bo powiem ci szczerze, że ja tak koniec lata jest taki... Chyba bardziej mnie dołuje koniec lata niż jak już jest listopad i ja wiem, że po prostu jest do dupy, dramat i byle do wiosny, a to pogodzenie się z tym, że już się kończy to i tutaj nic nie można zrobić, no jest takie dołujące. Jeszcze ta szkoła, wiesz, że wszyscy idą do szkoły i nagle masz te wspomnienia.
Ja mam jeszcze lęk taki szkolny mój, nie? A edukację zakończyłam bardzo dawno, myślę, że temu, tę szkolną, ale odpowiadając na twoje pytanie, ja się czuję dobrze. Z jednego powodu jestem totalną rutyniarą. Lubię zdrową rutynę, zwłaszcza taką rutynę, którą sobie sama gdzieś tam, wiesz, wprowadzam i trzymam teraz, zwłaszcza po terapii, po leczeniu psychiatrycznym. Potrafię sobie taki mój styl życia wprowadzić, który jest przewidywalny od A do Z. On jest zaplanowany. Nie lubię zmian w tym stylu życia. I wydaje mi się, że lato jest spoko. Też je lubię, jest okej, ale ono sprzyja takim odejściom od tej, wiesz, rutyny. Sprzyja pokusom, sprzyja szaleństwu odrobinę. I dobrze się w lecie odnajduję, ale cieszę się, że już jest jesień. Ten okres przejściowy może być faktycznie u mnie problematyczny. Nie wiem jak w Warszawie, w Mazowieckim, ale u nas na południu to lato tak nagle tąpnęło. Że było słońce 30 stopni, a nagle przez ten tydzień mieliśmy dużo deszczu i takie już powoli szarugi. I to był może okres faktycznie, w którym się czułam gorzej. Ale teraz, wiesz, ja jestem, przyjmuję tę jesień z otwartymi ramionami i czekam na powrót do rutyny.
A jak twoja rutyna wygląda właśnie? Co, jak ty przechytrzyłaś to wszystko w tej rutynie?
Moja rutyna to przede wszystkim takie trzymanie się aktywności, które pomagają mi zachować dobrostan, czyli pamiętanie o tym, żeby się wysypiać, pilnowanie tego snu, pamiętanie o tym, żeby dobrze jeść, zwłaszcza o tym, żeby dobrze jeść, żeby dostarczać swojemu organizmowi takich naprawdę wartościowych, wiesz, składników odżywczych, które no, też sprzyjają zdrowiu psychicznemu i przede wszystkim to, żeby być aktywna, nie tylko gdzieś tam społecznie, ale fizycznie. Dla mnie ta forma aktywności fizycznej jest naprawdę potężnym buforem przed nawrotem objawów depresyjnych. No i łatwiej jest mi to trzymać jesienią właśnie paradoksalnie.
A i co robisz, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną?
No jeżdżę rowerem. Nie, wiem, że ty też. Jeżdżę rower, to jest... Jak rozmawiam z kimś o depresji, to ten rower jest takim jakimś chyba świętym gralem depresyjnym. Masz
tak,
takie wrażenie?
Że to nie siłka i jeszcze jakieś takie niezobowiązanie, że to jest trochę takie bardziej przyjemne, nie? W sensie naprawdę rower jest jakiś taki niewymagający, taki dla początkujących walki o siebie, nie?
Jeszcze rowerem zorganizowałam sobie to tak, że poruszam się rowerem po mieście, jeżdżę do pracy, z pracy z dzieckiem, z mężem gdzieś tam na wycieczki rowerowe i bardzo mi to służy, bardzo to lubię, ale też chodzę na spacery, jest podstawowa taka rzecz, chodzę na te głupie spacery dla głupiego zdrowia psychicznego, zazwyczaj właśnie wtedy słucham sobie jakiegoś podcastu albo muzyki i naprawdę czuję momentalnie, że ten poziom napięcia na przykład z całego dnia czy z tygodnia po takim spacerze spada.
A zdarzyło ci się w wakacje, bo powiedziałeś, że jest trudniej utrzymać tę rutynę, zdarzyło ci się właśnie zaburzyć trochę ten plan i swoje rytuały?
No jasne. Nie,
no i co wtedy? Myślisz sobie, dobra, dzisiaj nie wyszło, jutro czy bicz?
Pół na pół. Teraz myślę, że mam taki dobry okres w moim samopoczuciu, wiesz, w nastroju, że więcej było tego takiego głaskania siebie po głowie, a mniej krytyka, który stoi nade mną z batem i mówi, no znowu tego nie zrobiłaś, albo dlaczego tego nie robisz, powinnaś, nie? Jak już dbać o siebie, to dbać o siebie. Więc trochę się to przeplatało, ale myślę, że jestem już na takim etapie, że potrafię tego krytyka uciszać. Może nie do końca odsuwać, ale przynajmniej już tak się w niego nie wsłuchiwać. Więc jak ta rutyna mi gdzieś tam umykała, ja sobie pomyślałam, okej, to było dzisiaj, jutro znowu jest dzień, jutro mogę pójść na ten spacer albo pojechać rowerem. Wiesz, to też nie zrezygnowałam z rutyny całkowicie, nie? Bo jej elementy były, ale no nie było to tak jak jesienią, wiadomo.
No dobrze, to cofnijmy się parę lat i pytanie, ile lat? Kiedy to się zaczęło? Nawet jak, wiesz, nie miałaś świadomości, bo dosyć długo sobie spacerowałaś na ostrym wyparciu. Mm-hmm. Znalazłabyś jakiś taki właśnie początek tego złego samopoczucia, który jak dziś wynika już z twojego doświadczenia i wiedzy o zdrowiu psychicznym, już powinien być alarmujący?
Wydaje mi się, że to był okres po porodzie. Czyli koniec, może ta sama pora, wrzesień 2018 roku. I dziś już wiem, że ja miałam depresję poporodową, której po prostu sobie nie wychwyciłam wtedy.
Może nie pozwoliłaś sobie.
Oczywiście, nie. Przecież ja zawsze jestem świetnie przygotowana i świetnie sobie w tym życiu radzę. Do tej pory świetnie sobie w życiu radziłam. No, a to po prostu było tłumaczenie takie, że rodzicielstwo jest trudne, nie? Macierzyństwo samo w sobie jest trudne i że to nie jest depresja. Nie potrafiłam naprawdę zauważyć takich klasycznych, nie? Prostych objawów, jak przedłużony spadek nastroju, jakieś gdzieś tam negatywne myśli, totalna anhedonia, płacze pod prysznicem, wiadomo, żeby dziecko się nie obudziło i mąż nie usłyszał. No i tak to się ciągnęło.
No ale co mówiłaś sobie, że to są, że co to jest, hormony, nie wyspałaś się, czy co?
Że to są hormony, wiesz, że to jest połóg. Że to jest
czyli to było od razu po, jakoś po porodzie, czyli mogłaś to baby bluesem
upchnąć. Dokładnie tak. Miałam trudny poród, nie do końca dobrze go wspominam, przeżyłam go po porodzie, tydzień w szpitalu, nie, z małym dzieckiem, które ci dają do ręki, ty czujesz się jakbyś trzymała bombę i masz już tam być kompetentną matką od razu, to było moje pierwsze dziecko, więc nie byłam kompetentną matką. No i tak sobie mówiłam, nie? Że tak to trwało, że ten baby blues się przedłuża, że zmiany hormonalne. Jedna przyjaciółka mi powiedziała już na końcówce mojej ciąży, tylko się nie zdziw, że będziesz płakać. To mi pomogło, bo to było już jakieś, wiesz, wytłumaczenie tych moich.
A tego raczej się nie mówi, nie?
Nie. A to mi powiedziała właśnie dziewczyna w moim wieku, która sama, nie? Też już miała dziecko i bardzo jej dziękuję za te słowa, bo one pozwoliły mi trochę tą trochę lepiej znieść ten okres. Więc ja to wszystko zrzucałam na taką przyczynę zaburzeń hormonalnych, trudnej, wiesz, sytuacji dziecka, opieki nad dzieckiem, niepewności w opiece nad dzieckiem, niewyspania, no bo wiesz, życie z noworodkiem to nie jest, to nie są wakacje. A ja tak myślałam, będąc w ciąży. Na przykład ja, będąc w ciąży, planowałam, że na urlopie macierzyńskim wrócę do nauki języka włoskiego i założę firmę, nie? Bo będę miała tyle wolnego czasu i tyle, wiesz, przestrzeni do zajmowania się sobą, a niekoniecznie obowiązkami związanymi z dzieckiem.
No tak, bo to chyba jest... Ja nie mam dzieci, ale myślę sobie, że to... Tego chyba nawet nie da wyobrazić, tej zmiany. Nawet w jakichś fantazjach, wiesz, opowieściach innych osób, które opowiedzą ci, stara, ale życie ci się po prostu zmieni o 180 stopni, to tak nie do końca wierzysz.
Mhm. Dokładnie tak jest, a nawet jeżeli gdzieś tam podejrzewasz, to myślisz, że jesteś świetnie przygotowana na to. I że okej, może ktoś miał trudno, ale ty przeczytałaś 500 książek, byłaś na szkole rodzenia, nie. Masz fajnego partnera, który jest partnerem, nie tylko ojcem. No i jakoś to będzie, a później przychodzi macierzyństwo i się okazuje, że to nie jest tak do końca, jak myślałaś, że będzie.
Czyli ty cały dzień zaciskałaś zęby, żeby sobie popłakać wieczorem pod prysznicem?
W większości wypadków, przez pierwsze, powiedzmy, 3 miesiące, tak? Pierwszy miesiąc jeszcze był okej, bo to dziecko bez kolek, bez problemów ze snem, bez większych problemów z karmieniem piersią, ale później, kiedy ono zaczęło rosnąć, nie, zmieniać mu się układ nerwowy, no to pojawiły się te kryzysy rozwojowe, problemy ze snem. Nasz syn jest wspaniały, ale w tym pierwszym, początkowym okresie na przykład potrafił się budzić 15 razy w nocy. Nie? I ja też się budziłam 15 razy. Byłam bardzo, bardzo, bardzo zmęczona wtedy. I tak się docieraliśmy przez pierwsze miesiące, po których po 3-4 pierwszych miesiącach trafił nam się znowu kolejny pobyt w szpitalu. Niby nic poważnego, choroba wirusowa tego dziecka małego. No ale to znowu był tydzień, nie? W nowej rzeczywistości szpitalnej, która jasne, że jest nastawiona na to, żeby pomagać dzieciom, ale z drugiej strony rodzic tam jest taki, jest po prostu nikim w szpitalu. Jest rodzic też bardzo, bardzo to przeżyłam. No i ten mój stan zaczął się tak powoli rozlewać, że ja już nie pamiętałam, jak się czułam na przykład przed dzieckiem, bo te objawy, kiedy trwają 4 miesiące, pół roku, to ty je już przyjmujesz za swoją codzienność. Ja przynajmniej miałam takie do tego podejście.
Czyli co, taki ciągły smutek i nieumiejętność cieszenia się z tego...
Anhedonia. Taka...
Wspaniałego macierzyństwa i taka anhedonia.
Tak. I to była anhedonia, która... Ten stan mi się później zaczął poprawiać. Tak stopniowo wraz z tym, jak zdobywałam kompetencje w byciu rodzicem, kiedy już umiałam w moje dziecko, kiedy też z partnerem wspólnie z mężem się w tej sytuacji odnaleźliśmy, kiedy zaczęłam takim małym świadełkiem dopuszczać do siebie pomoc ze strony innych, bo też miałam z tym duży problem. No i zaczęłam powoli tak nawet razem z wiosną, latem wychodzić na prostą. I myślę, że gdyby nie następne rzeczy, które się dziwnie splotły w moim życiu i wydarzyły, to mogłoby być nawet całkiem okej. I gdzieś to by się rozmyło, albo przeszłoby, nie wiem, w dystymie, w taką, może nie wiem, ukrytą, długotrwającą depresję, albo po prostu by się gdzieś zaleczyły i ja bym sobie z tym na przykład mogła poradzić. Ale pech chciał, że postanowiłam w międzyczasie, kończąc urlop macierzyński, zmienić pracę, zmienić w ogóle branżę. Co też było wyzwaniem, nie? Dla mnie dużym. Więc wróciłam do pracy w listopadzie 2019 roku. Zupełnie nowe stanowisko, zaczęłam pracę w agencji reklamowej i miałam fajny układ. Zaczęłam pracę w rodzinnej firmie i dostałam takie zadanie bardzo takie partnerskie, nie? Dołączam do firmy, okej, zdobywam doświadczenie przez pierwsze miesiące, półrocza, szkolę się w takim obszarze marketingu cyfrowego, digital marketingu. No i gdzieś tam powoli, wiesz, buduję zespół, wdrażam sobie, wszystko na spokojnie, bo wiadomo, jestem matką.
Super.
Super, nie? Poszłam w to jak po prostu w masło. Bardzo się cieszyłam na te zmiany, na tę okoliczność, na powrót do pracy. No i zaczęłam tę pracę, nie? Listopad. No to wiadomo, pierwszy miesiąc, ten komputer, tam biuro.
Tu mamy kawę, tu robimy kawę.
Tak, dokładnie tak. Grudzień to urlop w zasadzie świąteczny i nic się nie działo. Styczeń, okej, nowy rok, planujemy, wdrażamy się, szkolenie, nie szkolenia. A w lutym przyszła pandemia. I to był taki moment z zawodowego punktu widzenia, w którym wielu naszych klientów, wiele osób, z którymi współpracowaliśmy, nagle poświrowało na punkcie marketingu online, nie? Skończyły się spotkania z klientami, skończyły się targi, konferencje, więc nagle znalazła się potrzeba, żeby zaistnieć w tym marketingu cyfrowym i to wszystko po prostu poszło jak kula śniegowa. I w tym wszystkim znalazłam się ja, która miała sobie to robić powolutku, nie? Po swojemu. Zdobyć doświadczenie, zrobić sobie tak, jak lubi, rozplanować, zdobyć wprawę. No a stało się to. Bardzo dużo pracy, z którą nie do końca... Ja nie czułam się kompetentna, nie? W tym, co robię. dziś myślę, że gdybym wcześniej nie miała tych objawów depresyjnych, to poszłoby mi znacznie lepiej na tym starcie z zadaniami.
Albo może gdybyś chociaż trochę dłużej popracowała w tej branży, bo wiesz, sama pandemia to był taki szok dla wszystkich i nawet jak się tam ocknęliśmy i jakoś w tej nowej rzeczywistości odnaleźliśmy, to ten lęk był podświadomy i to wiesz, dopiero później zaczęło wychodzić.
Jasne.
Samo to było zaskoczenie, nie? Plus jeszcze ta depresja, która tak się nie do końca tutaj, ten nowe stanowisko, Jezus, no masakra.
Jasne, jasne i tak było, tak jak mówisz, wszyscy mieliśmy ciężko i myślałaś kiedyś, że przeżyjesz pandemię globalną? No ja właśnie też, a przeżyłam. I do tego
no tak, ale wiesz, niektórzy na home office'u sobie na luzie, nie? A ty w nowym rzucona, w nową rzecz. I nie wiesz do końca wszystkiego, nie umiesz wszystkiego, a wiadomo, wszystko to znaczy 100% plus jeszcze 100%.
Jasne. No bo... Dokładnie tak jak mówisz, nie? Ja jak... No kurczę, albo robię dobrze, albo nie robię. I z tym podejściem gdzieś wtedy byłam. Na pewno dzisiaj umiem je troszkę bardziej inaczej kształtować w sobie, ale jakby tego wszystkiego było mało, no to w tym okresie początkowo pandemicznym zamknięto żłobki, nie? Mój syn, mający wtedy 1,5 roku, nie miał opieki, więc zdecydowaliśmy się z mężem na dzieloną opiekę w ciągu dnia. I to było tak, że od rana do 15 ja jechałam do biura, bo miałam tę okazję, że ci w biurze, którzy pracowali zdalnie, okej, pracowali zdalnie, ale niektórzy nie mogli, w tym ja, bo nie zrobiłabym nic z dzieckiem w domu. Więc siedział każdy w swoim zamkniętym pokoiku. Przyjeżdżałam do biura, pracowałam do godziny 15, po czym wracałam do domu, robiliśmy zamianę z mężem. On jechał pracować do godziny 22, 23, 23.30, a ja zostawałam z dzieckiem. I tak żyliśmy prawie 2 lata. No i tak, jestem w pracy, której trochę się boję, nie wiem jak ją wykonywać, jest mi ciężko, wracam do domu, jestem sama z dzieckiem, nad którym wiesz, nie? To nie tak, że wracam do domu i odpoczywam po tej pracy i stresie z pracy. Jestem z dzieckiem w domu, dziecko idzie spać, a ja zostaję sama. I zostaję sama z tym, z wielkim poczuciem samotności, to raz, z wielkim napięciem, stresem i z wielką taką złością, bo to były takie główne czynniki, które u mnie tą depresję ujawniały. No.
I było na to co bardzo zła?
Na co byłam zła? Na siebie, że nie umiem, że nie jestem kompetentna, że mi nie wychodzi, że zawalam rzeczy, których nie zawalałam, tylko ja to tak odbierałam. Że wiesz, ciężko jest mi z dzieckiem, że pandemia, nie? Że tak moje życie wygląda, że z mężem mam małżeństwo na Messengerze w tygodniu, a w weekend jesteśmy tak zmęczeni, bo on, to dla niego też był trudny okres naturalnie, a w weekend jesteśmy tak zmęczeni, że nawet nie mamy siły, żeby pobyć ze sobą, zadbać o siebie i zrobić coś innego niż obowiązki zawodowe i te domowe. Głównie na siebie. Byłam zła, że sobie nie radzę.
Jakie te objawy depresji były, a mimo to nie, no nie poszłaś jeszcze po pomoc, nie? Bo długo zaciskałaś zęby. Czy to tylko ta złość, czy też fizycznie już wiesz, z takich klinicznych objawów to co cię złapało?
To nie była taka depresja, że nie potrafię wstać rano.
I można świetnie działać przy depresji. No.
I tak to właśnie było w tym, nie? Czułam taką dużą zadaniowość, że nie miałam wyjścia. No. Muszę iść do tej pracy, muszę się zająć dzieckiem. Ale u mnie oprócz takiej złości było ogromne napięcie w ciele. I ja czułam się w pewnym momencie tak, że myślałam, że pęknę jak szklanka. W takich już totalnie krytycznych momentach. Poczucie niewyobrażalnej pustki. Ja nie wiedziałam, co mam w środku, Przy czym to poczucie pustki było jeszcze powiązane z uczuciem ciężaru. Jakbym była taką pustą statuą z ołowiu, mega ciężką, której trudno się w końcu ruszyć, jak już, nie wiem, położy się obok dziecka i go zacznie kłaść do spania, czy siądzie na kanapie, ale w środku nie ma nic i tam tak echo w niej rezonuje. Zero przyjemności jakiejkolwiek. Było mi naprawdę obojętne, czy zrobię coś danego dnia, czy nie. Czy będzie mi z tym dobrze, czy niedobrze, czy to będzie fajny dzień, czy niefajny. Po prostu tak na takim automacie, byleby ten dzień przetrwać, dotrwać do tego momentu, kiedy idę z synem do sypialni, przygotowuję go do spania, zasypiamy. I kiedy on już zaśnie, żebym się mogła totalnie rozsypać, rozpłakać, zaciskać szczęki. No i tak odreagować cały dzień, nie? Dzień po dniu. Potem doszły do tego myśli samobójcze, które w mojej głowie one nie były myślami samobójczymi. To były rozważania na temat możliwej śmierci. Nie?
Takie fantazje trochę.
Fantazje.
Czy możliwości, które są?
Rozważanie opcji. Najpierw tak zaczęłam myśleć, że ale by było super dostać na przykład zawału przez sen, nie? I to by była taka najlepsza opcja, bo zdejmowałaby ze mnie ciężar podjęcia decyzji, nie? O zakończeniu życia. I byłaby w miarę bezbolesna i też chyba zdejmowałaby z mojego męża ciężar życia z takim przeświadczeniem, że mi nie pomógł. Że nie zauważył, a potem jak już leżąc z tym synem wieczorem, zaczęłam sobie myśleć, my mieszkamy na czwartym piętrze, zaczęłam sobie myśleć tak, czy jeśli ja teraz wyjdę z sypialni, pójdę do salonu, czy gdy wyskoczę z czwartego piętra, to czwarte piętro jest na wystarczającej gwarantem. Wysokości, tak, gwarantem powodzenia akcji, czy nie? Kiedy już przez dłuższy czas, 2-3 tygodnie miałam takie myśli, to pomyślałam sobie, że Jezu, dzieli mnie już tylko decyzja. Nie?
Lub ale jeszcze nie poszłaś do psychiatry, nie. Jak się pojawiły myśli samobójcze, bo nie. Ja to, jak się pojawiły, to poleciałam do psychiatry, bo to już było takie trochę jakby nie moje, w sensie przeraziło mnie to, nie?
No widzisz, ale u mnie to nie były myśli samobójcze, to były rozważania na temat
opcji
teoretycznego.
Bo wiadomo, uwielbiasz planować.
I lubię czuć kontrolę, nie? Więc nad tym też chciałam mieć kontrolę. Natomiast tak się akurat złożyło, że kiedy te myśli już były naprawdę intensywne i już to czwarte piętro i to, że dzieli mnie tam 10 kroków, to akurat szczęście dla mnie, że był ten 23 lutego 2021 roku i wtedy na swoim feedzie mediów społecznościowych zobaczyłam wyznania innych osób, które znam, które powiedziały, że zmagają się z depresją, że biorą leki, że leki to nic złego, że to pomaga i że warto szukać pomocy. Dzień później miałam urodziny, 24 lutego i pomyślałam sobie, kurde, no jak nie teraz, to już nigdy. I że zrobię sobie ten prezent i poprosiłam wtedy moją przyjaciółkę o to, żeby mi dała kontakt do swojego psychiatry.
Taki najlepszy prezent na urodziny od przyjaciółki. Może takie prezenty trzeba dawać w XXI wieku, vouchery na różne rzeczy.
No ona mi wtedy podarowała resztę życia chyba.
Pamiętasz tę pierwszą wizytę?
Oczywiście.
Przepraszam, że zajmuje panu czas, pani. Może ten mój problem jest nie za duży, czy...
Trochę
czy
wchodziłam.
Tak po pomoc. Czy tam było grane, proszę pani?
Wiesz co? Trochę wchodziłam jak ten piesek do dziekanatu, nie? Łaskawie, ale to była wizyta online. Ja nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyjść po południu, bo byłam z dzieckiem sama, nie? Mąż był w pracy.
Psychiatrzy po 22 nie przyjmują.
No tak. Więc to była wizyta online z psychiatrką z Warszawy. I wiesz, i w momencie, kiedy ja już dopuściłam do siebie tę myśl, że Jezu, no nie jest okej, okay, że już no nie oszukam się dłużej, nie? To poszłam i powiedziałam, że pani doktor, chyba mam depresję. Ta wizyta trwała 1,5 godziny.
To dużo.
Dużo. I trafiłam na naprawdę...
Pierwsza wizyta, tak, dłużej trwa, ale 1,5 godziny to naprawdę bardzo empatyczną osobę.
Bardzo empatyczną. I takie też polecenie dostałam od mojej przyjaciółki, która mi powiedziała, że pójdź na tą wizytę, przyjaciółka powiedziała mi, pójdź na tą wizytę, jestem pewna, że dostaniesz leki i weź je, tylko nie czytaj ulotki tych leków. Zaufaj lekarzowi, nie czytaj ulotki, zacznij brać leki. Wizyta się skończyła, no i depresja, nie? W takim... epizod dużej depresji po umiarkowanym nasileniu. Dostałam leki, dostałam polecenie rozpoczęcia terapii. I wtedy, jak już miałam takie potwierdzenie, że teraz może być okej, bo otrzymałam pomoc, i miałam, wiesz, realne kroki wyznaczone, co zrobić, żeby było chociaż trochę lepiej, to zaczęłam czuć się lepiej. Nie? Początkowo z taką myślą, że jest jakiś plan wyjścia z tego dołu.
Od razu zaakceptowałaś swoją diagnozę?
Dla mnie to było takie przypieczętowanie, wiesz. Tak jakbym sobie pisała dokument przez 2 lata, poszła do lekarza, żeby mi podbił go i powiedział, dobra, masz tą depresję. Poczułam... Jezu, nie wiem, jak to określić. Na studiach bardzo często się uczyliśmy o tym i dużo mówiono nam, że pacjenci czują się stygmatyzowani, nie? Tą swoją diagnozą. I ja to naprawdę poczułam. Że jeszcze wczoraj byłam Magdą, która, dobra, była na totalnym dnie, ale sobie radziła, a dzisiaj jestem Magdą z rozpoznaniem depresji. Powiedziałam o tym mężowi i on się też przestraszył, nie? Że dobra, małe dziecko, mamy trudno w pracy, no i teraz jeszcze będzie trudno w tej, wiesz, naszej codzienności, nie? Z tą diagnozą, więc mój mąż się trochę tego przestraszył. No ale koniec końców wyszliśmy z takim przeświadczeniem po tej diagnozie, że no gorzej już być nie może, nie? Teraz jest ta linia, po której może być tylko lepiej.
No tak, że coś zostało wreszcie nazwane. Jakby wiadomo, co tak. To jest i że to nie jest twoja wina, że wiesz, że to nie jest twoja słabość, inni mają gorzej i tak, i to wszystko, co dookoła słyszymy, albo nawet, kurde, nie musimy tego słyszeć, bo to jest tak w nas kulturowo zakorzenione, że to jest taki wewnętrzny głos. Przeczytałaś tę ulotkę o lekach? A dlaczego przyjaciółka ci powiedziała, żebyś nie czytała? Że co, że skutki uboczne, czy...
Tak,
czy ten,
tak.
Ale czy skutki uboczne przy tym, w trakcie tego wdrażania leku, czy w ogóle skutki uboczne?
Wiesz co, generalnie, nie? Może tutaj warto powiedzieć, jak wygląda ulotka leku antydepresyjnego i to jest książka telefoniczna wśród ulotek leków, nie? I to jeszcze takim cieniutkim papierem, żeby to się zmieściło do małego opakowanka tego leku. Ona chyba chciała mi przekazać, żebym się czasem nie rozmyśliła przed rozpoczęciem farmakoterapii po przeczytaniu tej ulotki i faktycznie możliwego wpływu na zdrowie ogólne, nie, poza psychiatryczne, na efektów ubocznych i tych przy wdrażaniu, i tych długofalowych.
Tak, bo w tej książce telefonicznej jest taki podział, przynajmniej nie wiem, w moim leku, ale kurde, też ich brałam kilka, taki podział na skutki uboczne, te występujące u jednej na 10 osób i tak sobie myślisz, ej, dobra, jakby to jest małe gronko, nie? W sensie te skutki uboczne z tego od 1 na 100, to tak okej, okay, ale te od 1 na 1000, to mówię, dobra, to nie ja. Ale 1 na 10, no to, a tam dużo jest różnych mało przyjemnych rzeczy. Coś cię dotknęło ze skutków ubocznych?
Wiesz co, długofalowych może długofalowych nie. Ja te leki brałam przez rok, ponad rok. Zaczęłam brać je w marcu na początku marca 2021, a skończyłam w kwietniu rok później. Nie brałam dużej dawki, bo one jakoś stosunkowo szybko zadziałały. Udało nam się od razu dobrać dobry lek. Lekarka trafiła. I to też było dla mnie fantastyczne, że nie musiałam, wiesz, przechodzić przez taką rezygnację. Dobra, to nie pomogło, no może pomoże coś innego. Więc tu się udało z tym od razu trafić. Ja miałam dwa razy podniesioną dawkę. Od tej startowej, przez później taką średnią, że ona chyba stanęła na 75 mg. Mniej niż 100 w każdym razie. Były początkowe takie... Miałaś taki charakterystyczny objaw, jakby ci mięśnie mimiczne twarzy. Tak, wiesz, jakbyś cały czas była uśmiechnięta, a nie byłaś? To czułam.
Nie, ja miałam taki dziwny, ten metaliczny posmak w ustach. To było tak dziwne.
Tak, no to też. Metaliczny posmak w ustach, takie tutaj właśnie zastyganie tych mięśni. Jakbym miała, wiesz, jakbym sobie botoks szczyknęła, a tego nie robiłam.
A miałaś szalone sny?
Jezu, tak.
No, to jest męczące na maksa.
Miałam szalone sny i miałam też taki jeden sen, który w tamtym okresie bardzo, on był cykliczny i on mi się śnił cały czas. I to był sen, który polegał na tym, że ja już jestem na studiach, ja pracuję będąc na studiach, nie, jestem już dorosłą kobietą, ale nagle dzwoni do mnie dyrektor mojego gimnazjum, który mi mówi, że no ale pani Magdo, przecież pani nie tylko studiuje i pracuje, ale jeszcze robi gimnazjum i później liceum. I że nie ma pani, jest pani nieklasyfikowana z historii i w gimnazjum i w liceum, no bo nie ma tutaj pani, nie? A jak sobie pani to wyobraża, żeby to wszystko połączyć? I to był taki sen, który mi się śnił raz na 2 miesiące, nie? W takich szczytowych momentach stresowych. I śnił mi się jeszcze dalej, nawet po zakończeniu farmakoterapii.
A wiesz, o czym to było? W sensie dlaczego? Jakoś tam po nitce do kłębka doszłaś?
Doszłyśmy razem z moją psychoterapeutką po nitce do kłębka. Ona spytała się mnie, wprawdzie to była psychoterapia poznawczo-behawioralna, to nie było grzebanie się, wiesz, w trudnych psychodynamicznych rzeczach, ale ona zadała mi pytanie, czy ja jestem w stanie wyróżnić jakieś momenty, w których ten sen mi się pojawia i zaczyna się śnić. Mówię, że no okej, tak. I to były momenty, w których brałam na siebie naprawdę za dużo. Miałam za dużo obowiązków, byłam w związku z tym bardzo napięta. Ruminowałam, bo nie wspominałam o ruminacjach. To było grane przez cały czas. Wracanie do trudnych przeżyć, stresujących momentów, trawienie je w głowie, rozgrywanie na 4 inne sposoby przez cały dzień. I wspólnie doszłyśmy do wniosku, że to jest sen o tym, że ja mam za dużo. Nie? Że nie da się być wszędzie. I bycie wszędzie powoduje mega duże napięcie organizmu. Teraz mi się nie śni ten sen. Już od roku się z nim nie spotkałam.
A bierzesz mniej na siebie?
Uczę się tego. To jest coś, co z kolei dała mi terapia, którą skończyłam 2 miesiące temu. Pierwszą moją terapię, ale wiem, że nie ostatnią. Terapia nauczyła mnie przede wszystkim rozpoznawać momenty, w których jest tak naprawdę krytycznie, w których ja już przeginam pałę, bo chcę zrobić wszystko idealnie, bo wiesz, nawet wolne przebiegi, jak idę po domu, no to nie przechodzę po prostu z pomieszczenia do pomieszczenia, tylko zbieram skarpetki, przemywam naczynia i nie wiem,
to akurat uważam, że to nie jest bada.
No, w pewnych, wierz mi, że w pewnych aspektach może być przydatna, ale jednak. A jakie było pytanie? Czego wyszliśmy? Wyszłyśmy?
Kurde, żebym ja to pamiętała. Nie, o tym śnie, który wiesz, już ci się nie śni, bo udało wam się złapać z terapeutką, że to chodziło o to. A, czy bierzesz na siebie mniej? Potem
zapytałam, a, czy biorę na siebie mniej, tak, no. Tak. I zaczęłam mówić, że zaczynam brać na siebie mniej. I chciałam powiedzieć, że terapia mnie tego nauczyła, żeby w pewnych momentach spowalniać. Nauczyła mnie rozpoznawać moment, kiedy biorę na siebie właśnie za dużo. I dała mi narzędzia do tego, żeby to napięcie, stres niwelować.
Czyli jak?
Przez długi czas mojej depresji tym podstawowym kołem ratunkowym u mnie był cukier. Ja zajadałam to napięcie i zajadałam te emocje, pustkę, samotność, co doprowadziło mnie dodatkowo do tej mojej depresyjki, do zaburzeń odżywiania.
Depresyjki! Depresyjki? Bo to mała depresyjka była, nie?
No mała, umiarkowana, nie?
No tak, no tak. Napisane masz to przecież, to depresyjka.
F32.1, nie? W ICD. No depresyjki, no, tak to traktowałam. Radziłam sobie cukrem przez długi czas.
Świetny regulator emocji, też znam to.
No. Społecznie akceptowalny, nie? W przeciwieństwie tak. Na przykład do alkoholu. I taki regulator, który łatwo jest ukryć. Nie musisz trzeźwieć po cukrze. Przynajmniej nie tak widocznie. Więc wspólnie z terapeutką ustaliłyśmy, że to nie jest metoda i nie mogę polegać, wiesz, na gdzieś tam czerpaniu przyjemności dalszej z tego źródła. No i wprowadziłyśmy właśnie tą higienę. Higienę życia, która jest po prostu kolejnym świętym gralem zdrowia psychicznego i o której chyba znowu się za mało mówi.
No dobrze, ale powiedziałaś, że wiesz, sobie te emocje zaspokajałaś cukrem i że to były zaburzenia odżywiania, ale od takiego zaspokojenia cukrem do zaburzeń odżywiania to jest jeszcze chyba kawałek drogi. I jak potem z tego wychodziłaś, bo wiesz, tak się mówi, że o, trzeba to zmienić, ale ja sama doskonale wiem, jak jest z cukrem, że to jest po prostu narkotyk i jak go odstawiasz, no to jakbyś szlugi, w ogóle jakbyś rzuciła, wiesz, substancję, nie? Że to jest cholernie trudne nosić, naprawdę trzeba sobie z tym, że to jest jak detoks, no, to jest masakra, więc jaka twoja relacja wyglądała, że przybrała taką, wiesz, formę niezdrową i jak ci się udało powrócić do tej zdrowej relacji?
No to była forma napadów objadania i to były takie napady bez kontroli.
A to było wieczorem? Coś nikt nie widział?
Oczywiście, wiesz, wieczorem w samotności, przecież miałam ku temu warunki, nie? Nikt nie widział, co jem, ile jem. Nikt nie musiał widzieć, wiesz, papierków. Świetnie potrafiłam je pochować, wyrzucić gdzie indziej. I w momencie, kiedy ja takich napadów, powiedzmy, w najgorszym okresie, miałam na przykład 3 w tygodniu, albo 4, to było takie koło, wiesz, samonapędzające się, nawet nie koło, ósemka. Ja z jednego kółka depresji przychodziłam później, wiesz, do zaburzeń odżywiania i to się nawzajem wzmacniało, bo był napad, on mi poprawiał, podnosił dopaminę na 5-10 minut, na chwilę, dokładnie
a
tak.
A potem dół.
A potem wielki dół. Poczucie winy, wstyd. Jezu, wstyd był straszny. Więc tym poczuciem wstydu i wyrzutami sumienia i takim kolejnym biczowaniem się, a jestem taka, siaka i owaka, nie umiem. Wracałam do tego kółka, nie? Depresji. Żyłam sobie w depresji. Potrzebowałam znowu pocieszenia następnego wieczora, więc znowu, nie? Skręcałam w tą ósemkę z żywieniem. I w pewnym momencie naprawdę już byłam zdesperowana, żeby to przetrwać, no bo wiesz, oczywiście napady nie zdarzały mi się codziennie. Po takim wyskoku wyskoku słodyczowym, po prostu czułam się źle, też fizycznie, nie tylko psychicznie.
Tak, to jest to, nie? Że rzeczywiście no, jest taki kac po prostu po cukrze.
Jest straszne.
Za muła i masakra. No.
Straszne i naprawdę źle się czujesz po nim, więc przeplatało się to te wieczorki. Ale już do tego stopnia mnie to męczyło, że poszłam z tym też na terapię. Nie powiedziałam ci jeszcze tego, że do pierwszego terapeuty, do którego trafiłam też zdalnie, byłam z nim w procesie 3 miesiące i po prostu nie pykło. Poczułam, że to nie jest to, że muszę tego terapeutę zmienić. Oczywiście, wiesz, nie przyszłam pewnego dnia, nie, na to spotkanie i nie miałam, wiesz, siły ani...
Zghostowałaś terapeutę.
Tak, tak. No, nie robi się tak oczywiście i to nie jest nic, czym powinno się chwalić.
Kto nigdy nie zghostował?
Zwłaszcza terapeuty.
Oczywiście nie ma się czym chwalić, bo to, ale na pewno czułaś się potem beznadziejnie, że nie odwołałaś, znaczy, no, że w ogóle nie zajęłaś stanowiska, tylko dałaś nogę.
To było tak, że myśmy wyjeżdżali na urlop i ja powiedziałam, dobra, to następnym razem się nie, tam zajmę sobie termin po urlopie i już tego nie zrobiłam. Ciężko nam się pracowało. Ja nie widziałam efektów, nie widziałam też zaangażowania ze strony tego terapeuty, ale przeczekałam, to było lato 2021, postanowiłam sobie, że poczekam do jesieni. Mój syn wtedy już szedł do przedszkola i była ta chociaż szansa na to, że nasze życie rodzinne wróci do równowagi, nie? Że znowu zaczniemy żyć jako rodzina, a nie na zakładkę. Co się udawało. I wtedy miałam przestrzeń do tego, żeby poszukać sobie terapeutki i terapeuty na miejscu, lokalnie i przyjść do tego gabinetu, wygospodarować tę godzinę dla siebie na terapię. I wtedy rozpoczynając ten no, drugi, tak jakby z pierwszym problemem, ale drugi proces terapeutyczny z drugą terapeutką, ja wtedy poszłam i powiedziałam, mam depresję, którą leczę i czuję, że to jest w miarę ogarnięte, ale do tej depresji chyba mam zaburzenia odżywiania, którymi nie potrafię sobie sama poradzić. I czy możemy coś z tym zrobić, bo czuję się fatalnie i już tak dłużej po prostu nie mogę. No i ona powiedziała, okej. Okay. I zaczęłyśmy nad tym pracować.
No i jaką masz teraz relację ze słodyczami?
Ostrożną. Ciężko jest się wyzbyć sposobu i nawyku, który kształtowałam w zasadzie od dzieciństwa, a po prostu w ostatnich latach on i przy okazji depresji, wiesz, rozkwitł w dużym stopniu. Ciężko jest się od tak pozbyć tego nawyku. Można go kontrolować, można mieć dzięki terapii, dzięki no, też wiedzy i o tym, co doprowadza na przykład do takiego napadu i jak temu zapobiec, jak inaczej to napięcie rozładować niż poprzez jedzenie. Trudno jest całkowicie to wyplenić, no więc staram się, żeby była zdrowa i żeby nie była taka, wiesz, zero-jedynkowa, nie? Że ja czegoś absolutnie nie mogę.
No, bo też no, zakazy są no. Takie, że aż to się je złamać, nie?
Więc myślę, że jest na razie bezpieczna, ale to nie tak, że mogę przestać o tym myśleć.
I jak, co myślisz, kiedy znajdziecie ochota? Bo ja to już gdzieś albo to kiedyś mówiłam, albo mam wrażenie, że kiedyś mówiłam, ponieważ mówię sobie to cały dzień. Jak chcę, no teraz jestem na detoksie cukrowym, bo no to też już się po prostu koszmarnie czułam. Nie? Mhm. I wiem, że to było po prostu haps, emocja. I ja mam takie hasło, to mi szkodzi. Bo naprawdę już zobaczyłam, że wiem, że są rzeczy, które mi szkodzą i gdzieś tam sobie z tym hasłem radzę w jakiejś takiej sytuacji. Nawet nie emocjonalnej, tylko takiej trochę nagrody, takiego ojejku, ojojania takiego, nie? O, to ja sobie teraz zjem ciastko, a może paczkę. Wiesz, no po prostu jakieś takie... No, wolę nie jeść, niż po prostu się rozdrażnić jednym. No i to są trudne rzeczy, szczególnie, że one nas na maksa otaczają, tak jak powiedziałaś, i są dostępne. I lato też jakby nie sprzyjało, nie? Że tłumacz.
One nas otaczają wszędzie, zewsząd, nie? Idziesz do sklepu, plakat, internet, telefon, wszędzie jest jedzenie. A jak już na przykład masz apkę, która ci dowiezie te zakupy w dużym mieście, albo małą sieć sklepów pod domem, nie? To jest no limit.
I... otwartych do 23.
Tak, tak. Jak sobie z tym radzę? Teraz jestem pod opieką psychodietetyka. Psychodietetyczki, super, z którą pracuję od roku, ponieważ no, przez tę moją depresyjkę, przez tę moje zaburzonka odżywiania i ja przybrałam 20 kg w 2 lata, czując się z tym fatalnie, nie? Więcej kilogramów to jest kolejne złe samopoczucie fizyczne i to jest kolejny powód do tego, żeby sobie dowalać. No więc umówiłyśmy się z terapeutką, że kiedy już zakończymy pracę nad ogarnianiem tych ataków obsesyjnego jedzenia, to damy sobie taki okres buforowy 6 miesięcy, w którym, jeżeli będzie ok, no to ona mi pozwoli podjąć jakieś, wiesz, działania zmierzające do powrotu do tej masy ciała, bo naprawdę czułam się źle. Okres minął, nie było z tym większych problemów. Poszłam do psychodietetyczki, która w ogóle musiała mi na nowo musiała doprowadzić mój organizm do poczucia głodu i sytości.
Ojej, znam to.
No i kiedy ona jadłospisem odżywiła mój organizm, już nie był tylko na cukrze, tym wieczornym, to nagle się okazało, że ta ochota na słodkie produkty jest znacznie mniejsza.
I samo poczucie psychiczne, nie? To jest niesamowite, jak jedzenie wpływa na samo poczucie psychiczne. Tak długoterminowo, no bo batoniczek czy co tam, no to 5 minut, wiadomo, że jest na ekstazie, nie? Ale potem jest dramat, a zdrowe odżywianie niesamowicie wpływa na powera, na wszystko, nie?
Więc od roku współpracuję z psychodietetyczką, widzę różnicę. Straciłam połowę tego, co przybrałam, 10 kg za mną. No idę po drugą połowę. Nie? Mam nadzieję, że to się uda. I chcę, żeby się udało po prostu. A z nią, współpracując z psychodietetyczką, z jej wsparciem i z taką kontrolą rutną jest mi łatwiej i również w takim codziennym obcowaniu z pokusami, których jest mnóstwo wokół.
A jeszcze jak ty masz dziecko, nie? Czyli tam... on ma tego, no to pojawiają się te słodycze, czy raczej
pojawiają
nie?
się, jasne, że się pojawiają. I wiesz, ta praca psychoterapeutyczna, psychodietetyczna nauczyła mnie, że nie powinno być zakazów, nie? Że nie pielęgnujmy w dziecku zakazów, bo one mu się odbiją za 20 lat, tak jak się odbiły mnie. Tylko uczmy go zdrowej relacji i uczmy go tego, że w diecie jest miejsce na wszystko. I na lody, i wiesz, i na frytki raz na jakiś czas, jeżeli to wszystko jest w równowadze, a nie cały dzień nic, albo zupka, a wieczorem sky is the limit. Więc oczywiście pojawiają się te słodycze i ja chodzę z nim na lody. Wiesz, pieczymy ciasta, chodzimy na jagodzianki. I lepiej jest pójść na jedną jagodziankę z dzieckiem i zrobić to publicznie w świetle dziennym, niż sobie tego odmówić i szukać okazji, żeby ją zjeść tak czy siak.
Czego ci życzyć? Zawsze tak pytam o to pod koniec rozmowy, bo wierzę, że na głos wypowiedziane życzenia, że wcale tam, wiesz, nie trzeba, pomyśl sobie życzenie i nie ufaj komu. Czego byś chciała od siebie? Tak, realne rzeczy już.
Okej. Okay. Życz mi, proszę cię, siły do tego, żebym następną terapią, na którą się wybieram, już niedługo, żebym mogła przepracować teraz te rzeczy, które wiem, że mam jeszcze do przepracowania, a na które wreszcie mam siłę po epizodzie depresyjnym. I żeby możliwie ten epizod depresyjny nie wrócił. Bo są na to szanse duże.
Ale ty nie jesteś już na lekach, tak? Już
nie, nie. Ja od...
poradzisz sobie teraz sama.
Od ponad roku jestem bez leków. Bardzo się bałam pierwszej jesieni, ale takiej nie, wiesz, wrześniu, październik, tylko listopad, grudzień, nie? Bardzo się bałam, jak na to zareaguję, ale było okej. Nauczyłam się też tego, że 2 czy 3 słabsze dni to nie jest, wiesz, klakson, alarm i, wiesz, alarm przeciwdepresyjny, tylko że w życiu każdego człowieka zdarzają się 2, 3, 4 gorsze dni i że ja nie muszę wtedy pędzić do psychiatry i SMS-ować. To raz zrobiłam, bo się bałam, bardzo się takiego przestraszyłam pierwszego gorszego dnia po odstawieniu leków. I z taką świadomością, że w życiu to różnie bywa i z pamięcią o higienie, o tej rutynie do znudzenia i o świętym gralu zdrowia psychicznego, czyli śnie, aktywności, zdrowym odżywianiu i też takiej aktywności społecznej, no to jakoś się to toczy.
To pisali w jakichś tam książkach chyba od biologii kiedyś, nie? Jak się chodziło do szkoły, że tam sen, aktywność, zdrowe odżywianie, ale nikt na to nie zwracał uwagi, no bo przecież byliśmy tacy młodzi, jaki tam sen, nie? Ale mało się bardzo o tym mówi, dopiero jak się zaryje o glebę, to nagle przepraszasz się z tą aktywnością, tym zdrowym odżywianiem, tym snem i zaczynasz prowadzić życie emeryta.
Tak, z oddziałem geriatrycznym, to jestem tak. Ja mam łóżko na oddziale.
No, ale chociaż ostatnio tutaj uciekłam z sanatorium trochę i tam szalałam, wiesz, jedzeniowo i w ogóle to, co zaburzyłam, to tamto i fakturka z takim opóźnioną płatnością teraz jest grana, ale no po kryzysie, ja zawsze mówię, że po kryzysie trzeba być już grzecznym. Jak odkryjesz swój organizm i odkryjesz, że no, są czasem drobne kroki, które ratują ci życie i przewracają do tego życia i zdrowia. No i jesteśmy niezniszczalni. I dopóki się nie uderzy, to chyba mamy wszyscy wrażenie, nie? Że jesteśmy niezniszczalni.
Tak, zgodzę się z tym w 100%. I ja też sobie to tak tłumaczę, że zdrowie, zwłaszcza zdrowie psychiczne, to nie jest stan 0-1. To jest proces i miejsce na pewnym kontinuum. Teraz jesteś raz w prawo, raz w lewo, ale że to jest proces, który trwa i ty musisz o niego dbać i tak jak na przykład pacjenci onkologiczni no prawdopodobnie kontrolują już swój stan zdrowia do końca życia, tak samo dla mnie procesem kontroli mojego zdrowia psychicznego są, wiesz, takie czeki właśnie, nie? Żeby się zastanowić, czy w tym momencie jest u mnie okej. Wiesz, samoświadomość, korzystanie z psychoedukacji i myślę, że to już zostanie. Chciałabym, żeby zostało do końca życia, bo wiem, że to jest pomocne.
No, już będziemy do końca życia w tym algorytmie. Ale dobrze mi. Poznaję wspaniałych ludzi w tym algorytmie.
Ja mam później okazję słuchać rozmów ze wspaniałymi ludźmi z twoich podcastów, Kosia, bo nie chcę cię tutaj słodzić. Ale one naprawdę pomagają, wiesz? I w momencie, kiedy ja skończyłam swoją terapię, to dla mnie teraz środa, to jest i nowy odcinek farbowania, to jest taki czas, że właśnie albo idę na spacer ze słuchawkami i słucham przez godzinę o zdrowiu psychicznym i to jest taki reminder, no patrz, inni też chorują i to jest dla mnie ta godzina, taka, wiesz, terapii w słuchawkach, nie? O zdrowiu psychicznym, przeznaczona na zdrowie psychiczne. I dziękuję ci za te wszystkie rozmowy, które toczysz, bo naprawdę, myślę, pomagają.
Dzięki, że zgodziłaś się pogadać i opowiedziałaś swoją historię i to, jak nie chciałam użyć słowa zmagasz się, bo to takie, wiesz, no jak wygrywasz, no. Jak wygrywasz, walczysz o siebie, nie? Walczysz o swój komfort i dobrostan.
Psychiczny.
Dzięki wielkie.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.